Partnerem podcastu jest firma Aliplast. Aluminium to innowacja i zrównoważona przyszłość budownictwa. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
Co architekt może zrobić dla klimatu? Czego chcą dzisiaj klienci? Czy zwracają uwagę na ekologiczne rozwiązania? A może to wciąż abstrakcja i liczy się tylko kasa? Porozmawiamy dzisiaj o architekturze i o ekologii.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Dariusz Kortko. Moim i Państwa gościem jest pochodzący z Katowic architekt Robert Konieczny. To jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektów w Polsce, szef katowickiej pracowni KWK Promes, laureat wielu nagród architektonicznych. Projekt jego autorstwa From the Garden House, jego pracowni, wygrał w konkursie portalu architektonicznego Arhello na najpiękniejszy budynek na świecie w 2021 roku. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry.
Chciałbym się z tobą porozmawiać o właśnie związkach architektury, ekologii, to się wiąże, ale na początek najpierw chciałbym, żebyś mi powiedział o twoim wpisie na Facebooku, bo przeczytałeś raport Organizacji Narodów Zjednoczonych o stanie klimatu i napisałeś, że ten zawód nie ma sensu. Dlaczego?
Wiesz, to jest oczywiście część tego wpisu, bo później jakby doszedłem troszkę do innych wniosków, ale faktycznie ten czas, to się jeszcze oczywiście nałożyło na pandemię, na takie totalne wykluczenia, no dosyć mocno mnie zdołował. Sam fakt tego, że wiesz, wszystko się zmienia, jeżeli chodzi o klimat na Ziemi, tak naprawdę już lepiej nie będzie. Sama świadomość tego naprawdę dołuje i w tym momencie, kiedy dowiadujesz się, że za 40% emisji odpowiada szeroko rozumiane budownictwo, to w tym momencie faktycznie zacząłem się zastanawiać, jeszcze to budowanie w ogóle ma sens, czy projektowanie ma sens, tak, jeżeli doprowadzamy do jakiejś zagłady ziemi. Tak?
A co architekt może w takim razie zrobić dla klimatu?
Ja zacząłem w ogóle faktycznie na początku wątpić, czy nie wiem, to co robimy w ogóle powinno być dalej gdzieś tam przez nas. Moje biuro przeze mnie dalej kontynuowane. O tym nie mówiłem, ale teraz może nawet powiem, że w tym czasie myśmy się też nie podejmowali pewnych zleceń, tak? No to w ogóle ta nasza działalność tak troszkę przysiadła. Zacząłem się w pewnym sensie sam miotać. To też wygenerowało realne straty, tak? Bo te dwa ostatnie lata skończyliśmy, jak to się mówi, na minusie. No nie mieliśmy zysku po prostu, tak? Bo pewnych projektów nie robiliśmy. Ja musiałem sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. A propos tego, co architekt może zrobić dla klimatu. Musiałem sobie pewne rzeczy w głowie poukładać i się zastanowić, jak dalej działać, tak? Jak postępować. No i wiesz, na szczęście ja jestem takim typem, który musi działać. Jestem tak skonstruowany, że kiedy się pojawią jakieś problemy, ten mnie wyjątkowo mocno zdołował, ale po jakimś czasie zacząłem się zastanawiać, co dalej, tak? I oczywiście zacząłem też śledzić to wszystko. Te wszystkie dyskusje na ten temat, które się odbywały w różnych miejscach. Dalej śledzę oczywiście, wszyscy się uczymy. I do dwóch wniosków generalnie doszedłem, na ten moment, tak, do dwóch wniosków. Pierwszy jest taki, że generalnie musimy przyhamować. Ja nie mówię, wszystko o tym wiemy, to jest rzecz oczywista. To nie chodzi tylko o budownictwo, o projektowanie, tylko w ogóle o naszą konsumpcję, że trzeba jakby się zatrzymać i stwierdzić, że kurczę, jeżeli czegoś nie potrzebuję, to być może nie muszę tego mieć, tak. To jest rzecz podstawowa. A gdyby to przełożyć już na samo projektowanie, no to wiesz, to sięganie po takie rzeczy, które już są, które są zbudowane, które już istnieją, które już być może nie są jakoś wykorzystywane albo niszczają.
No dobrze.
Sięgamy po starą tkankę.
No tak, przychodzi do ciebie klient, inwestor i mówi, no chcę mieć dom, nie wiem, 250 metrów kwadratowych, a ty mu mówisz, może byśmy przystopowali, zróbmy, nie wiem, 150 i jaka jest jego reakcja?
Powiem ci tak, kiedyś w ogóle nie prowadziłem takich rozmów, bo wszystkie te rzeczy, które projektowałem, zawsze robiłem w zgodzie z własnym sumieniem. Dalej staram się tak robić, tak? I uważałem, że to już jest indywidualny wybór naszego klienta, tak? Jeżeli coś takiego mu się zamarzyło, jeżeli całe życie ciężko na to pracował, to my jesteśmy od tego, żeby w jakiś sposób spełnić jego marzenia i zrobić to najlepiej jak można, dla kontekstu, dla niego i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz faktem jest, że i to są bardzo trudne rozmowy, dochodziło do takich sytuacji, że takie rozmowy w biurze przeprowadzaliśmy. Niektórych projektów w tym ostatnim czasie, kiedy, jak ci powiedziałem, skończyliśmy na minusie, nawet żeśmy się nie podejmowali, tak? A niektóre kończyły się właśnie takimi rozmowami, żeby coś zmniejszyć, coś zrobić bardziej optymalnie. To były długie dyskusje, bardzo trudne dyskusje. Bardzo trudne, bo stąpamy po takim cienkim lodzie. Faktem jest, że niektóre projekty udało nam się skondensować.
A czym przekonujesz klienta, żeby się ograniczył, samoograniczył?
Właśnie tym, co się dzieje z klimatem, że...
I oni to rozumieją?
Ja to tłumaczę w taki sposób, wiesz, bo liczy się cel, żeby osiągnąć cel, czyli to, w co wierzysz, że nie musimy czegoś powiększać, żeby uzyskać taki efekt, jakiego oczekują, wizualny, tak? Pewnej przestrzeni, pewnego komfortu wizualnego, takiego psychicznego też, który daje ci fajna przestrzeń, a z drugiej strony zaprojektować to na tyle w sposób kompaktowy, żeby tak naprawdę użytkowo wystarczało. Mhm. Bo to często tak jest, wiesz, że ta przestrzeń, na której ci zależy, ona nie jest potrzebna w sensie takim użytkowym. Cała sztuka polega na tym, żeby tak to zaprojektować, żeby to było kompaktowe, funkcjonalne, żeby to łatwo było ogrzać, tak? Ewentualnie schłodzić, o tym chłodzeniu to pogadamy, bo to nie jest, to jest ważny temat. I na tym polega też rola architekta, że możesz to tak zaprojektować, że to naprawdę będzie się wydawało duże, przestrzenne, będziesz się w tym dobrze czuł, ale to nie będzie, wiesz, jakiś wielki van, tylko kurczę, klasa kompakt, tak? Ale bardzo wygodny.
A ta druga rzecz, o której mówiłeś, bo jedna to samo ograniczenie się, a drugi wniosek...
Drugi wniosek. Ja jestem realistą, wiesz, jestem realistą i nie wierzę w to, że cały świat nagle się zatrzyma. To możemy sobie... między bajki włożyć. Tak? Po prostu nie wierzę w to. Wiesz, architekt musi być realistą, żeby gdzieś tam realnie jakoś sensownie działał. A nawet gdybyśmy się zatrzymali, to już poziom emisji już jest taki, że pewnych rzeczy po prostu nie zatrzymamy. Tak? Tylko, że jest gdzieś tam równia pochyła. Możemy je przyhamować. Myślę, że wierzę jakby w to. Jestem inżynierem zresztą, że jesteśmy w stanie mądrzej budować. Możemy wygenerować też jakby takie rozwiązania, stworzyć takie technologie, które po prostu będą mniej inwazyjne, albo które nawet wierzę w to, nie chcę o tym mówić tak, wiesz, bo to wszystko jest na razie w sferze jakichś marzeń albo jakichś takich, wiesz, celów, ale wygenerować jakby takie rozwiązania, które te procesy mogą odwrócić, tak? Mogą je zatrzymać.
Na przykład? No to pofantazujmy troszeczkę.
No pofantazujmy. No wiesz, takich rozmów w biurze prowadzimy bardzo dużo. Naprawdę, to są takie rozmowy w trakcie godzin, po godzinach. Naprawdę cały czas dyskutujemy. Wiesz, proste obserwacje natury, nie? Wkurzamy się, kiedy wycina się lasy. Nie bardzo słusznie. No bo te lasy jakby no, są od tego, że są naszymi zielonymi płucami, pochłaniają dwutlenek węgla. W jaki sposób? No w taki, że popatrzmy na drzewo, tak? Zwiększa się jego przyrost. W ten sposób jakby ten dwutlenek węgla jest pochłaniany, absorbowany jakby przez tę roślinę. A gdyby tworzyć takie budynki, wiesz, odlatujemy trochę, no ale pierw trzeba marzyć, żeby później przełożyć coś na rzeczywistość. Takie budynki, które w pewnym sensie będą się mogły zachowywać podobnie. Marzenie? Może, ale to jest jakby jeden z takich kierunków. Jak na razie myśmy się skupili na takich rozwiązaniach i testowaniu takich rozwiązań, które po wybudowaniu i później już w trakcie działania będą jak najmniej problematyczne, w sensie, wiesz, generowania jakiejś energii, a B, wręcz teraz wspominam już o Sunlight Building, o którym pewnie też porozmawiamy, będą przynosiły realne zyski, jeżeli chodzi, wiesz, o energię, tak, o pozyskiwanie tej energii wtedy, kiedy trzeba ją pozyskiwać, kiedy trzeba taki budynek ogrzać. I to są rzeczy, na których myśmy się mocno skupili, bo ja generalnie wierzę w postęp. Oczywiście ten postęp w tej chwili jest troszkę przeklinany, tak, bo wiesz, postęp jakby często jest mylony z tym ciągłym rozwojem, z konsumpcją i tak dalej, ale postęp dobrze rozumiany tak naprawdę może nam przynieść bardzo dużo dobrego. My się nie możemy, moim zdaniem, zatrzymać. Nie możemy się zatrzymać, nie możemy wrócić do lasów, tam do jaskiń, wiesz, nie możemy chodzić już teraz tylko w sandałach i hodować ekologiczną rukolę, gdzieś tam słyszałem. To jest piękne, ale nierealne, tylko po prostu świat będzie leciał do przodu. I dlatego szukamy takich rozwiązań, które mogą pozwolić, jakby tak jak mówię, budować na takich obszarach, gorących, bo akurat wspominam o Sunlight, których za chwilę będzie mieć bardzo dużo już na ziemi, tak?
Ale ty masz też doświadczenia ze swoją arką, bo jeśli mówimy w ogóle o ukształtowaniu terenu, o miejscu, to też dom, w którym ty mieszkasz, on został jakby uwarunkowany przestrzenią, w której został postawiony, prawda?
Wiesz, to jest chyba taką największą zaletą tego, że ten dom powstał, a propos testowania pewnych rozwiązań i tego nie widać na pierwszy rzut oka. Ja za chwilkę wrócę jakby do otoczenia, ale skupię się na tym jednym elemencie, który jest ważny. Od zawsze marzyła mi się ściana jednowarstwowa. Czyli powrót do takiego prostego budowania, tak jak się kiedyś, wiesz, robiło. Tak sobie popatrz na jakieś takie, wiesz, stare mury. Tak? To była z przodu cegła, no, od zewnątrz cegła, wewnątrz cegła, jedna czysta ściana. W W tej chwili jak gdyby przez wymogi, bardzo dobrze oczywiście, związane jakby z, wiesz, z coraz większą energooszczędnością, te ściany robią się bardzo skomplikowane. Mhm. Ich budowa też jest dosyć skomplikowana. To nie jest proste. Mnie się zawsze marzyło, żeby uzyskać jakby już takie rozwiązanie, takie materiały, które pozwolą nam na ten powrót do ściany jednowarstwowej. Ja poniekąd rozwiązałem to farcem. Mhm. I tak naprawdę mamy bardzo cieniutką ścianę konstrukcyjną, a takie ściany się robi w każdym przeciętnym budynku. Zawsze jest ściana konstrukcyjna, potem dochodzi izolacja, potem jest jeszcze jakaś elewacja, jakieś wykończenie, tak? I wiesz, ta ściana konstrukcyjna jest robiona z jakiegoś muru, czasami ze szkieletu drewnianego, czasami z betonu, czasami mieszanego betonu z jakąś tam murarką, ale tej roboty już po wymurowaniu tej konstrukcji jest strasznie dużo. Mhm. Bo to, wiesz, kolejna warstwa, tak. Potem kolejna, musisz czekać na fajną pogodę, teraz leje jak diabli. A tutaj ten pomysł polegał na tym, że robimy bardzo szybko, bardzo precyzyjnie, bardzo cienką konstrukcję, a całość ocieplenie i wykończenie już wkładamy do środka. Już po prostu jest normalna, wykończeniowa, spokojna praca. Mm-hmm. I to zostało zrobione farcem. To testuję. 5 lat mniej więcej minęło od tego czasu, żeby powiedzieć, że wszystko działa, że nic złego się nie stało. Mm-hmm. Wiesz, to nie jest rozwiązanie, które moglibyśmy na razie zastosować w jakimś budynku publicznym, mm-hmm. bo tam są potrzebne normy, certyfikaty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mm-hmm. tego nie ma, mm-hmm. ale tu jest jakby taka próba zrobienia czegoś, co jest bardziej racjonalne, proste mm-hmm. i powinno służyć generalnie uproszczeniu budów, nie mm-hmm. tylko jednej budowy, ale w ogóle budów. No tak.
Bo ty też właśnie w Brennej mogłeś rozkopać pół tego wzgórza, prawda? Postawić oczywiście. Tam budynek, a postawiłeś budynek, rzeczywiście strasznie pada, a ty się w ogóle nie martwisz o to, że pada deszcz i ci zmyje dom, prawda?
Wiesz, troszeczkę oczywiście się martwię, tak? Bo te tereny osuwiskowe, jeżeli one gdzieś tam występują, bo arka generalnie wyniknęła troszkę z tego, że osuwiska w Polsce zaczęły się, kiedy ja budowałem, w tym czasie pojawiać i to było naprawdę coś nowego. Zjeżdżały całe wioski przecież w różnych miejscach. I starałem się zrobić tak, żeby jak najmniej zaingerować w ten grunt. Czyli w pewnym sensie cały teren pod arką jest taką przestrzenią chłonną, bo to jest most. Mm-hmm. On stoi tylko na 3 ścianach. Mm-hmm. Oczywiście wiesz, jak ktoś ma zjechać, to i tak zjedzie. Zawsze powtarzałem, że tam wszystkim moim sąsiadom, którzy tam mieszkają koło mnie, że oczywiście od razu i z góry za to przepraszam, ale już nic więcej nie mogą zrobić. W każdym bądź razie to był dla mnie też taki test pewnych rozwiązań, które chcemy teraz stosować w kolejnych budynkach, już większych, budynkach publicznych. Marzenie byłoby oczywiście uzyskać te wszystkie, wiesz, wymagania, certyfikaty, żeby to można było stosować, jak tak powiem, na legalu zupełnie, mm-hmm. tak? Ale od czego się zaczyna? Ja bym wrócił jeszcze do tego, o co mnie zagadałeś zaraz na początku, a propos tego, co architekt może zrobić, ale też czego teraz już nie powinien robić. Mm-hmm. Bo to, co myśmy robili wszyscy jako środowisko, mm-hmm. gdzieś tam, wiesz, ileś lat temu, teraz w jakiś sposób trzeba zweryfikować.
Tak? No to czego nie powinien robić?
Czego nie powinien robić? Źle projektować. Powiedzmy tak, wszystko tak, zasadza się...
Każdy architekt kojarzy świetnie zaprojektował.
Oczywiście, ale popatrz. Skupialiśmy się niedawno przede wszystkim na dyskusji o kontekście, o rozlewaniu się przedmieść, tak? Mhm. Złym budowaniu miast, o braku urbanistyki i tak dalej. To wszystko jest aktualne, ciągle. Mhm. To jest wszystko aktualne. Tylko dochodzi jeszcze jedna rzecz. Mhm. Dochodzi ta rzecz związana z klimatem, ze świadomością, że jest coraz gorzej.
Mhm. To nie możemy, byś nie zrobił?
Widzisz, nie możemy zapomnieć o tym, na czym żeśmy się koncentrowali, musimy się dalej koncentrować, ale teraz ten jeden parametr cholernie ważny, mhm. ale jeden z wielu powoduje, że jest jeszcze trudniej. Mhm. I czego ja bym teraz nie zrobił, co kiedyś robiłem? Powiem ci tak, były takie projekty, których żeśmy, jak to się mówi, nie brali, tak? Bo czuliśmy, że to nie jest nasza bajka. Jeżeli to zaprojektujemy, to będziemy się jakby z tym komfortowo czuć. I zawsze miałem ten komfort, to oczywiście nie było łatwe, bo to były trudne wybory, które często się kończyły tym, że po prostu nie było pieniędzy, tak? Mhm. Ale zawsze staraliśmy się robić tak zwaną dobrą architekturę, którą czujemy, w którą wierzymy, która powoduje, że przestrzeń wokół staje się fajniejsza. I teraz ta dodatkowa informacja, którą ci powiedziałem na początku, spowodowała, że naprawdę zrobiło się już bardzo trudno, bo nagle, wiesz, zacząłem wątpić w to, czy to w ogóle wszystko ma sens. Potem jak sobie to poukładałem, to zaczęliśmy się zastanawiać, jak teraz zrobić, żeby to dalej miało sens. Tak? Są projekty, przyznaję. Nie wiem, czy to jest dobre, wiesz. Cały czas się na tym zastanawiam. Są takie projekty, które w pewnym sensie czekają w kolejce, my ich na razie nie bierzemy, a są takie, na które czekamy, na które się mocniej koncentrujemy. Dosłownie wczoraj podpisaliśmy umowę w Ostrawie, gdzie kończymy przebudowę miejskiej rzeźni, starej rzeźni na Galerię Sztuki Współczesnej Plato. I zrobiliśmy to z czystym przekonaniem, że warto ten budynek uratować i wiesz, kiedy żeśmy się podejmowali tego tematu, nie wiedzieliśmy, że no tak właśnie trzeba przede wszystkim teraz, tak? Dlatego ten kolejny temat, na który teraz podpisaliśmy umowę, to jest przebudowa starej fabryki sukna w czeskim Przyborze, którą chcemy zamienić na mieszkaniówkę w samym centrum miasta. Piękne budynki i kiedy tam przyjechałem, naprawdę, no prawie się w tym zakochałem. I to jest taki projekt, na który czekaliśmy, który robię w pewnym sensie absolutnie szczęśliwy.
Postindustrialne przestrzenie.
Tak, tak, postindustrialne przestrzenie, które zresztą tutaj też po naszej stronie mamy dużo. I naprawdę, które trzeba i warto ratować.
I co, masz już pomysł jakiś na to?
Nie, nie, to są pewne na razie luźne przemyślenia. Cel jest taki, żeby to zrobić fajnie i możliwie jak najprościej. Bo teraz w ogóle staramy się, oczywiście cały czas chcemy robić dobrą, fajną architekturę, tak? No cały czas nie możemy zapominać o tym, że to wszystko, co nas otacza, też na nas wpływa, tak? Też na naszą jakąś psychikę, na nasze odczuwanie tej przestrzeni, bo to jest zdrowie. Tak,
bo to jest ciekawy temat. Mówię, czy można w ogóle połączyć fajną architekturę z ekologią? Czy to jest tożsame? Czy to może być tożsame?
No, Darek, przede wszystkim, no super pytanie. Oczywiście, że tak. To nie może być tak, że my teraz już budujemy ekologicznie, bo tak musimy i ta cała estetyka, to wszystko gdzieś tam odrzucamy, to na bok to już nie ma znaczenia. Przecież to jest nonsens, tak? Nie można wpadać ze skrajności w skrajność. Tak jak powiedziałem, te wszystkie rzeczy musisz połączyć w jedną całość. Ale cel jest teraz taki. Czasami dochodziliśmy do jakichś takich bardzo trudnych rozwiązań, które wymagały, wiesz, wiele myślenia, potem jakichś problemów na budowie. Zawsze poniekąd staraliśmy się tak robić, a teraz jeszcze bardziej. Zmierzamy do takich rozwiązań, które są możliwie jak najprostsze. Fajne i proste. Ale to fajne, w szerokim tego słowa znaczeniu, jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.
Czy no prostota jest najtrudniejsza chyba? Tak?
Zawsze. Oczywiście zawsze. I wiesz, oczywiście tu jeszcze przy tym budynku mamy konserwatora, który ma oczywiście swoje spojrzenie na ten obiekt. I dobrze oczywiście, tak? My nie chcemy go wsuć, ale pokazaliśmy też chociażby w Plato, w Ostrawie, w tej galerii, że można kapitalnie połączyć starą architekturę ze współczesną ingerencją architektów, i co więcej, dać zupełnie nową jakość. Bo stworzyliśmy, wydaje mi się, bardzo unikatowy i chyba innowacyjny budynek, który, i co ważne dla mnie też, powoduje, że sztuka staje się bardziej demokratyczna. Dlatego, że dziury, które były, wiesz, zniszczenia w tym budynku, stara tkanka poniszczona, gdzie konserwator nakazał, żeby to zamurować. Ja tak patrzyłem sobie na te ściany, pomyślałem na te dziury, że to jest, kurczę, niesamowity potencjał, że to są takie jakby skróty i takie łączniki z miastem, pomiędzy tą przestrzenią w środku i tym, co się dzieje na zewnątrz. Myśmy oczywiście te dziury przytkali, tak jak chciał konserwator, tylko nie cegłą, udając w pewnym sensie tak, jakby tego nie było, tylko zrobiliśmy to ze współczesnego materiału. Widzisz, że to są takie plomby, ale takie nie jak w zębach, że robisz to tak, żeby nie było widać, tylko chcieliśmy to pokazać, że to jest współczesna ingerencja, ale te ściany się otwierają. Mogą się otworzyć, kiedy artysta ma jakiś fajny pomysł, może wyjść z tą swoją sztuką na zewnątrz i może to osoby, które nigdy by do tej galerii nie weszły, w pewnym sensie wciągnąć do takiej zabawy, do jakiejś takiej interakcji. Ja zawsze mówię tak o sobie, tak? Przecież ja nie mam żadnych takich tradycji architektonicznych, w mojej rodzinie nie było żadnych architektów, w sumie budowlańców i poniekąd trafiłem na tę architekturę, przez przypadek okazało się, że jakoś w tym się odnajduję i wierzę w to, tak patrząc na to własne doświadczenie, że takie rozwiązanie może odmienić czyjś los, tak? Bo być może ktoś, kto nigdy tam z mamą czy z tatą nie poszedł, bawiąc się piłką gdzieś, bo to jeszcze przy okazji, żeśmy zrobili tak, że przestrzeń wokół tego budynku, która pierwotnie miała być takim czystym placem, kiedy żeśmy się dowiedzieli o tym wszystkim, co się dzieje, stwierdziliśmy, nie, zatrzymujemy jakby trochę projekt, zmieniamy to totalnie w zielony park. W tej chwili to się toczy i to będzie gdzieś we wrześniu gotowe, żeby ta przestrzeń też dawała fajny komfort, tak? I ona obniżała temperaturę, być może jeszcze będzie zieleń na dachach, też to mamy wstępnie zgodę miasta. I ktoś, kto się będzie bawił w tym parku, jak się otworzą te ściany,
to wejdzie
sobie, zajrze albo wejdzie i się w czymś, wiesz, zatraci.
Zapraszamy do galerii Plato w Ostrawie, to w okolicach ulicy Stodolni, popularnej bardzo, prawda?
Popularnej ulicy Stodolni, tam można dobrze zjeść, a obok dosłownie...
To nie tylko dzieci, jak ktoś pojedzie sobie wieczorem na Stodolni, no to też może sobie zobaczyć tę architekturę. A w tych nowych budynkach, które projektujecie też w Ostrawie, to będzie klimatyzacja zainstalowana, czy nie? Bo o tym pogadalibyśmy sobie.
Tak, bo oczywiście chcemy tak to zaprojektować, żeby ona nie była potrzebna. I kiedy mnie zapytałeś, czego architekci nie powinni projektować? I tak się często mówi tam, że wiesz, za duże domy i tak dalej. A spójrzcie na wielkie szklane biurowce, tak? Wielkie szklane biurowce, które po prostu są wampirami energetycznymi, które tyle energii pożerają, że to się w głowie nie mieści, tak? Bo masz wentylację mechaniczną, bo musi być, bo masz klimatyzację, która jakby idzie w parze i wiesz, siedzisz w tej takiej sztucznej bańce trochę, odizolowany zupełnie od otoczenia. I pamiętam już lata temu, zafascynowało mnie to, co zrobił Norman Foster we Frankfurcie, tak zwany Commerzbank. Mhm. Taki budynek, nieważne, czy on jest ładny, czy nie, bardzo porządnie zaprojektowany, ale co innego w nim jest ważne, a to, że cały budynek jest oparty na naturalnej wentylacji. W środku jest jakby takie atrium, to serce budynku i tam cały czas, kiedy siedzisz w pomieszczeniach, odczuwasz taki delikatny przeciąg. Tam zasys jest tak zwany cuk, tak, zasys powietrza. I słuchaj, to jest tak genialnie proste, że ja nie jestem w stanie pojąć...
Jak to na to wpaść jeszcze?
Wiesz, ale to jest taki basic. Ja zawsze mówię tak, jeżeli robisz projekt, to zacznij od tego abecadła, na przykład szkło. Jeżeli ono jest źle użyte, jeżeli zrobisz taką szklaną kostkę, to jest katastrofa, tak? Czy w biurowcu, czy w szkole, czy w budynku prywatnym. A jeżeli to szkło zostanie mądrze użyte, to ono jest zbawienne. Dlatego, że tak. Latem, jeżeli zrobisz zadaszenie od tej strony, gdzie świeci słońce, to to słońce nie wpada do środka. Ale w tych późniejszych miesiącach, jesiennych, wiosennych, zimowych, to słońce jest niższe, operuje wtedy po tych wnętrzach, dogrzewając je, tak? Wtedy te systemy, które grzeją, wyłączają się, bo pozyskujesz za darmo energię. Czy nie możesz powiedzieć, że szkło jest złe? Szkło źle użyte jest złe, a jeżeli dobrze je użyjesz, ono jest kapitalne, tak? Mieliśmy teraz taką sytuację, projektujemy taki bardzo malutki domek, on ma tam koło 80 czy 90 metrów, naprawdę takiej biednej rodziny, która praktycznie nie ma pieniędzy prawie na nic. I nagle patrzę, dziewczyny mi tam rysują ten projekt, podchodzę, widzę, że wpisują tam wentylację mechaniczną. Ja mówię, słuchajcie, ale dlaczego ta wentylacja mechaniczna? Ja w ogóle nie lubię wentylacji mechanicznej, tak? To jest jakieś sztuczne rozwiązanie, wiesz, po jakimś czasie w tych kanałach, tam wiesz, jakieś pleśnie, grzyby, tam się różne rzeczy dzieją, jak tam nie wymieniasz tych filtrów. Lubię to bezpośrednie połączenie jakby ze światem, no bo bilans nie wychodzi, tak? Instalator powiedział, że musi być instalacja mechaniczna. Ja mówię, słuchajcie, na pewno, a połączmy się z instalatorami. No i słuchaj, połączyliśmy się, poprosiłem o to. I mówi nam instalator tak, no słuchaj, no albo instalacja mechaniczna, albo uzupełnicie to fotowoltaiką. Ja mówię, no słuchajcie, no genialne, tak? No to weźmy, zastosujmy kilka paneli, bo tutaj jakby przy tej wentylacji mechanicznej tak naprawdę to masz straty, cały czas pobiera ci to energię. A panele fotowoltaiczne doposażą ci ten budynek w energię, tak? A my go jesteśmy w stanie absolutnie fajnie zwentylować w sposób taki tradycyjny, albo taką półmechaniczną wentylacją, która po prostu ci, wiesz, świeże powietrze zasysa do środka. A przy okazji tak naprawdę ci ludzie, którzy nie mają pieniędzy, trzeba zadbać o ten ich portfel, dostaną takie rozwiązanie, na które ich będzie stać. W te panele, jeżeli zainwestują, to im się bardzo szybko zwróci. I trzeba, wiesz, tak projektować z otwartą głową. I a propos tej klimatyzacji, w mojej arce na przykład, tak? Ja mam przeszkloną ścianę, ale już też takie doświadczenie sprzed wielu lat. Od strony północno-wschodniej, która się w ogóle nie nagrzewa. Szkło bardzo dobre, czyli nie ma strat, ale nie ma też nagrzewania. A od południa mam zrobiony taki mały daszek, to zostało wyliczone na taką odległość, że właśnie w tych porach, kiedy jest mocne słońce, ono w ogóle do domu nie dociera, tak? A kiedy jest już to słonko niższe, kiedy ja tego ciepła potrzebuję, to ten mój piec się wyłącza, bo mi słońce grzeje dom.
Czyli proste rozwiązania.
Proste rozwiązania to jest podstawa i od tego architekt musi zaczynać. A dopiero potem jak gdyby, albo równolegle, albo branżyści się wtedy obrażają, że ja mówię, że potem. Powiedzmy, że równolegle. Zapraszamy wszystkich naszych branżystów, bardzo mądrych ludzi, którzy się znają na bardzo mądrych, specjalistycznych systemach, które jeszcze dodatkowo te budynki usprawniają. Ale jeżeli my nie zrobimy tej pracy podstawowej mądrze, to to wszystko potem już będzie tylko pożeraczem energii. No to chodzi o to, żeby wiesz, zrobić coś odwrotnego. Nie?
Bardzo ciekawie opowiadasz o tym, jak ty jako architekt namawiasz swoich klientów do ekologicznych rozwiązań, ale właśnie ten dom From the Garden House, który dostał nagrodę i został uznany za jeden z najpiękniejszych na świecie, to tam była odwrotna sytuacja, prawda? Bo tam inwestor właśnie chciał, żeby ten dom był otwarty na zieleń i żeby zieleń tam grała pierwsze skrzypce.
To prawda, wiesz, a propos otwartości, warto mieć zawsze otwartą głowę, bo człowiek się uczy całe życie. I przy każdym takim projekcie, zresztą to jest bardzo stary projekt, bo on powstawał w 2009 roku, to wiesz, troszkę inna epoka, ale doświadczenie było ciekawe, bo nasz inwestor, zresztą miłośnik sztuki, zieleni, a właściwie zieleni sztuki, kiedy myśmy podeszli jakby do tego projektu, zrobiliśmy wstępny szkic, wstępną koncepcję, ale nie, dobra, to zacznę jeszcze inaczej, bo muszę wytłumaczyć jak gdyby to, o czym powiedziałeś, zażyczył sobie, żeby na działce, którą zresztą to jest niesamowite, zamienił taki totalny ugór, na który by nikt nie spojrzał, zamienił w taką piękną, zieloną oazę, czyli nie zagarnął jakby takich najlepszych przestrzeni dla siebie, a mógł, bo jest bardzo zamożny. Wziął taki ugór, zrobił z tego zieloną przestrzeń i zostawił sobie miejsce na dom. Zaczął sadzić tam ogród, piękne drzewa i tak dalej.
Pamiętasz tą rozmowę waszą?
Pierwszą? Pamiętam, byłem zdziwiony. Mówi, że panie Robercie, ja tu zostawiam miejsce na dom, to wszystko się tu dzieje dookoła. Zresztą to było bardzo mądre, bo tam sadził malutkie drzewko, a nie jakieś takie wielkie, które wymagają jakieś dużych nakładów, bo to drogo też i w ogóle już teraz bardzo też już wiemy, nieekologicznie. Tylko wsadził takie małe drzewka, które już zresztą pod koniec budowy były bardzo wysokie. I mówi, zostawcie mi tu dom. Ja sobie tak myślę, Jezus, przecież to jest w ogóle bez sensu, tak? Zamiast my to tak konsekwentnie, tu projekt, potem całe otoczenie robimy w całości, to my to jesteśmy takim dodatkiem tylko. No ale okej, podeszli do tematu, przyjechałem tam na miejsce i ujęło mnie to miejsce w ogóle. On lubił się poruszać po takich miękkich jak gdyby kształtach. Ta droga też taka dojścia i dojazdowa do domu jest taka bardzo miękka. No i te miękkości jakby zainspirowały tam parter, to wszystko zostało tak uszyte, na tym została położona taka bardzo prosta kubiczna bryła, bo to głównie chodziło o to, że jak ona wyrastała wyżej, żeby przestrzeń porządkować, bo tam jest duży hałas przestrzenny dookoła. I zrobiliśmy taki dom takiego drugiego planu, który zresztą już wtedy był, jest wyposażony, wszystkie fajne, mądre systemy, które powodują, że on jest praktycznie zeroenergetyczny. Ja myślę, że on na tym etapie to już tylko dostarcza energii i może ją sprzedawać gdzieś dalej. To jest fajne, to jest mądre. Ale czego żeśmy się nauczyli? Że ten ogród, który potem jest dopiero robiony, tak, kończymy jakiś tam budynek i dopiero tam się sadzi jakieś małe drzewko, można, jeżeli logistycznie to wszystko zadziała, zrobić wcześniej, tak? I cieszyć się już później naprawdę fajną, taką dorodną zielenią. Ja tu muszę powiedzieć jeszcze wielkie uznanie jakby tego inwestora, bo on jest takim miłośnikiem przestrzeni, no, fajnego pejzażu i fajnego otoczenia, że zdecydował się zazieleniać to, co jest jakby poza jego działką. Mhm. I inwestuje tam bardzo, sadzi bardzo dużo zieleni, buduje tam takie domy w tym, ale buduje takie domy w parku. Mhm. To jest praktycznie centrum miasta, nie mogę powiedzieć jakiego, ale to jest praktycznie centrum miasta. Centrum jest bardzo blisko, tak? Czyli tam funkcjonuje komunikacja miejska, komunikacja publiczna. Czyli takie mądre, fajne budowanie, doświadczyliśmy tego. Co ciekawe, bo od tego zacząłem, jak zrobiliśmy ten pierwszy szkic, nie myśleliśmy jeszcze o jakiejś wielkości tego, bo to wszystko miało być zoptymalizowane. I teraz to rozumiem, wtedy nie rozumiałem. Mówi tak, panie Robercie, jeżeli to jest dzieło twórcy, to tak zostawiamy i tak budujemy. Ja oczywiście w tej chwili bym powiedział, że wie pan, możemy to jeszcze zoptymalizować, ale wtedy jeszcze byłem młodszym architektem, takim doświadczonym. Ucieszyłem się w pewnym sensie, przypomniałem się historia Hercoga de Meurona, którzy budowali stadion olimpijski w Chinach i zrobili pierwszy szkic. Myśleli, że to będą optymalizować. Chińczycy powiedzieli, że super, robimy tak i zaczęli. Trzeba uważać. Oczywiście nasza świadomość rośnie. W tej chwili, tak jak mówię, zrobił inaczej. I mimo wszystko poprosił o kolejny etap, optymalizację. No ale tak jak mówię, człowiek uczy się całe życie.
Ale tak zrobiłeś jeden z najpiękniejszych domów na świecie, więc można go oglądać na waszej stronie KWK Promise.
Można, tak.
A i na tej stronie też zobaczyłem projekt, który rzeczywiście, Sunlight Building, to jest science fiction już dla mnie.
A ja ci powiem, Darek, tak, to jest moim zdaniem bardzo prosty patent, a propos tych prostych rozwiązań, bo to jest budynek oparty na ruchu. I komuś, kto z tym ruchem nie miał styczności, jakby z tym nie pracował, to może się wydawać, że to jest takie bardzo skomplikowane.
Dom kwadrantowy zrobiłeś, prawda?
Tak, robiąc dom kwadrantowy, ale ja zawsze mówię tak, do tramwaju każdy jest przyzwyczajony. Tramwaj jeździ, są szyny, kółka, nic się nie dzieje, to jest proste, tak? I podobnie działa dom kwadrantowy. I później oczywiście z tego wynikający Sunlight Building, ale zacznę może od tego kwadrantowego. Zrobiliśmy taki dom, gdzie życzenie inwestora było, żeby on w jakiś sposób reagował na słońce. I faktem jest, że to miało być tylko takim dodatkiem. To miało być czymś takim, co jak gdyby troszkę uprzyjemni im życie, tak? Ale finalnie okazało się, że ten element, taki ruchomy taras, który się przemieszcza, jakby łączy dwa skrzydła budynku, przynosi fantastyczne oszczędności energii. Dlatego, że oni poniekąd przez pół roku żyją jakby w ogrodzie. My mamy taką odmianę budynków, które nazywamy Living Garden, gdzie natura jakby wchodzi do środka i w pewnym sensie żyjemy wśród tej natury. I ten kwadrantowy trochę taki jest. Oni przez pół roku żyją jak gdyby w tym salonie, jakby będąc jakby w tym ogrodzie. I a propos słońca i teraz nagrzewania i tych wszystkich sztucznych systemów, kiedy jest naprawdę bardzo ciepło, kiedy słońce operuje i zaczyna tam wnikać do wnętrza, wystarczy tylko przywołać ten taras, który zacienia wnętrze kapitalnie, powoduje, że nie tracisz widoku i co więcej, nie tracisz przewiewu. Tam jest cały czas przewiew, bo ten dom jest otwarty jakby na dwie strony. I ta takie proste rozwiązania, taki prosty patent spowodował, że nie dość, że się żyje przyjemnie, to nagle płacisz dużo mniejsze rachunki, no bo nie wykorzystujesz, nie ma żadnej wentylacji mechanicznej, nie używamy. Nie jest potrzebna klimatyzacja. I kurczę, takie proste jakby wnioski spowodowały, że stworzyliśmy Sunlight Building. I to ciekawa rzecz, ja o tym czasami mówię, czasami nie, tutaj powiem. Zostaliśmy zaproszeni do takiego wielkiego projektu z wieloma naprawdę świetnymi pracowniami z całego świata. Świetne nazwiska, świetne teamy. I mieliśmy to projektować w Arabii Saudyjskiej, czy w tych okolicach. Wszystko było jakby przed tym wzrostem świadomości klimatycznej. To były tam lata 2018, o ile pamiętam, czy jakoś tak. Mieliśmy projektować takie wielkie domy dla, no na pewno dla zamożnych ludzi, tak? Duże powierzchnie. Mieliśmy z tym problem, tak? Mieliśmy z tym problem. To nawet kolega zadzwonił z zapytaniem, czy to chodzi o wielkość działek, czy domów, tam powiedziano, że domy. I zaczęliśmy się zastanawiać, kurczę, czy to w ogóle robić. I to jeszcze wtedy, tak? I padła taka propozycja w biurze, że słuchajcie, zróbmy to tak. Doszliśmy do takiego wniosku, żeby stworzyć jakieś uniwersalne rozwiązanie, które po prostu będziemy potem mogli przełożyć na różne skale i różne typy budynków. I to było fajne. Mieliśmy stworzyć 5 takich koncepcji. Myśmy zrobili 2. Bo jedna uznaliśmy, że jest po prostu super, jest kapitalna. Druga była takim dodatkiem, ale moim zdaniem była słabsza. I kiedy my konsultowaliśmy tak jakby z inwestorem i on zaczął nam tam robić jakieś takie poprawki, mówiąc, że mamy zrobić lepsze samochody na wiskach i tak dalej, ja się wtedy wkurzyłem. Powiedziałem, że słuchajcie, pocałujcie nas w nos. To też było głupie, teraz widzę z perspektywy czasu. Mogliśmy to kontynuować. I stwierdziłem, że zabieramy swoje klocki, nie robimy tego. Rezygnujemy z tych pieniędzy, a propos tych strat później, które się wygenerowały. My ten pomysł przejmujemy, jesteśmy jego właścicielem, ale robimy to bez pieniędzy, sami, ale dla wszystkich. To będzie taki patent, jak go wreszcie opracujemy. Nie będziemy chcieli tego opatentować, tylko po prostu damy to w pewnym sensie w prezencie, że róbcie, korzystajcie z tego. Tak?
A to jest dla terenów, które są bardzo nasłonecznione bardzo i o bardzo gorące, dużej temperaturze.
Tak, są bardzo gorące i patent jest bardzo prosty. Ja postaram się teraz to opisać, nie pokazując. Nie jest łatwe, ale wyobraźcie sobie, że macie szklankę, która jest zarówno jej dach, jak i jeszcze fragment otoczenia, z którym graniczy, jakby no, zadaszona takim skrzydłem, które schodzi do ziemi. I to skrzydło porusza się jak gdyby dookoła tej części mieszkalnej, czy jakiejś tam funkcjonalnej, podążając za słońcem. I cały czas zacienia tę część funkcjonalną, tą część życiową. Co to daje? Super rzecz. Ta część mieszkalna nigdy się nie nagrzewa, zawsze jest w cieniu. I teraz powiem więcej. Szkło, czyli zakładamy, że to będzie zrobione ze szkła, coś, co było nie do pomyślenia w sensie energetycznym, jakby na tych obszarach po prostu było głupie, tu jest akurat zbawienne. Dlaczego? Bo nawet na takich obszarach zdarzają się gorsze dni, gorsza pogoda, taka fatalna, wiesz, no, nawet w Barcelonie potrafisz zmarznąć i tam mają taki problem potem w miesiącach zimowych. Zatrzymujesz wtedy to skrzydło i ono dogrzewa pomieszczenia. Od razu o tym powiem, żeby wytłumaczyć, po co to szkło. Dogrzewa wtedy pomieszczenia po prostu za darmo, te doświadczenia z Arki czy z innych projektów. Ale kiedy jest bardzo ciepło, to skrzydło cały czas zacieniając tę przestrzeń powoduje, że tam, wiesz, masz tylko taką temperaturę, jak gdyby nawet niższą niż na zewnątrz, bo wiadomo, że ta różnica temperatur jest na korzyść wtedy, kiedy jest dobrze termicznie dobrane szkło, ale to skrzydło cały czas w optymalny sposób pozyskuje energię. Nie tylko dla tego budynku, nie tylko dla jego ruchu, ale jeżeli, wiesz, wyobraź sobie teraz większą ilość takich budynków, no to co są takie naturalne farmy energetyczne, które pozyskują energię, którą można dalej dystrybuować. I co więcej, przez to, że ono wychodzi kawałek dalej, możesz zadaszyć też fragment otoczenia i wyjść jakby poza ten obiekt i normalnie tam funkcjonować. Wiesz, normalnie, wiesz, bo masz ten przewiew, o którym mówiłem przy kwadrantowym, masz cień, staje się przyjemnie. To skrzydło też pozyskuje wodę, nie tylko deszczową, ale też te skropliny, bo to są takie systemy, które faktycznie można tutaj wykorzystać. I nagle dzięki takiemu bardzo prostemu rozwiązaniu możesz spowodować, że życie na takim obszarze jest przyjemniejsze. I nie mówię teraz tylko o domu, bo zaczęliśmy od domu, ale tak naprawdę wyobraź sobie, że to są budynki o zupełnie innej funkcji. Szkoły, przedszkola, budynki biurowe o różnej wysokości, tak? I tak dalej, i tak dalej. Bardzo prosty patent.
Jak o tym mówisz, to przyszłość zaczyna się dzisiaj, prawda?
Zawsze tak jest, tylko trzeba myśleć.
Mówiłeś dużo o tej świadomości ekologicznej, ale to czasami może przeszkadzać. Tak, że nie wiem, zrobisz jakiś dom i nagle pojawia się, nie wiem, niezadowolenie, hejt wręcz.
Wiesz, dobrze, że się o tym dyskutuje, tylko ja lubię dyskusje merytoryczne i tak jak powiedziałem na początku, jakby ten okres takiego mojego zawahania i zastanawiam się, co dalej robić, no przepłaciliśmy tym, że firma KWK Promes, no mało brakowało i by się, jak to się mówi, wywróciła albo przestała istnieć, tak? Już nie tacy architekci padali. Mhm. I teraz biuro, które, no ufmy się, jest dobrze postrzegane i robi ciekawe projekty, mogłoby przestać funkcjonować, tak? Wydaje mi się, że chyba ze szkodą, mam taką nadzieję przynajmniej dla polskiej, być może nie tylko polskiej architektury, my na szczęście, żeśmy się jakoś pozbierali, idziemy w jakimś takim swoim kierunku, i staram się unikać takich bardzo uproszczonych dyskusji.
A są pretensje o to, że nie wiem, że budynek nie w tym miejscu, który powinien być. Jakie są najczęstsze takie pretensje?
Różne. Ja zawsze mówię, jak gdyby, kiedy coś wiesz od jakiegoś momentu, ciężko jak gdyby w ten sposób oceniać też pewną przeszłość, która się zdarzyła dużo wcześniej. I tak jak powiedziałem, ta świadomość, kiedy wszystkich jakby wzrosła, tak? No powoduje, że w tej chwili powinniśmy jakby zacząć działać jeszcze mądrzej niż działaliśmy. Zakładam, że działaliśmy wszyscy w jakiś sposób, wiesz, logiczny, pragmatyczny i mądry. Przy stanie tej wiedzy, którą wtedy mieliśmy. Dużo jest jakby też takich, wiesz, zaczepek. No, wiesz, ja też mam świadomość, z czego one wynikają, z takich czysto ludzkich powodów, tak? No jednym się udało bardziej, drugim mniej, wiesz. Mhm. Nie chcę tego jakoś tam komentować, no trochę wiemy, jak jest. W każdym razie staram się też unikać takich...
Też przeczulenia, prawda? Też tym, co się dzieje na świecie, że ktoś ma taką wyższą świadomość ekologiczną i widzi w projekcie coś, uważa, że powinien o tym powiedzieć, mimo że no nie jest architektem, prawda?
To są bardzo cenne uwagi, fajne. I my jesteśmy naprawdę na to otwarci, bo nawet najgorsza krytyka, najbardziej nawet złośliwa krytyka zawsze uczy i zawsze daje do myślenia. I trzeba jakby z tego wyciągać wnioski. Faktem jest, że wszyscy się teraz uczymy. Wszyscy idziemy w jakimś kierunku. Zwróć uwagę na przykład powstał nowy europejski Bauhaus i powołano tam iluś ekspertów, zresztą mamy tam polskiego eksperta Huberta Tramera, który jest głównie jak gdyby takim propagatorem takich rozwiązań, żeby właśnie oszczędzać, żeby tak przyhamować i wiesz, tak troszkę zejść, jakby tak cofnąć się do tyłu. Ja to szanuję, bardzo. Ale jednocześnie jest tam architekt prowadzący wielkie biuro architektoniczne, BIK, Bjarke Ingels, który buduje bardzo dużo, jest znany z ciekawych pomysłów i zakładam, że powołano go tam dlatego, żeby też coś wymyślić. Mhm. Bo to, że trzeba przyhamować, to wszyscy wiemy. Ale żeby coś wymyślić, mądrego, ciekawego, to już nie jest takie proste. To potrafi już niewielu. Mhm. Dlatego mówię, jak gdyby, dlatego działamy dwutorowo. Dzisiaj ktoś nam napisał fajny wpis, że to jest prawdziwa ekologia, bo zobaczyliśmy ten wpis, była krótka dyskusja w biurze, napisaliśmy tak, dziękujemy za to, ale są dwie drogi, którymi podążamy. Jedno to jest ratowanie starej tkanki, jak tylko można, a drugie to poszukiwanie takich rozwiązań, które po prostu no, trzeba wypracować na te nowe czasy.
Ocalicie starą tkankę, to nie trzeba będzie budować nowego osiedla gdzieś oczywiście w środku lasu.
Tylko powiedzmy sobie szczerze o jednej rzeczy. No nie ma aż tyle tej starej tkanki, żeby ona dała radę, tak? Bo potrzeby mieszkaniowe naprawdę są duże i o tym trzeba mówić szczerze. To nie jest tak, że jak ktoś rzuci, żeby teraz już nie budować. I kiedy ja to słyszę z ust architektów, a niektórzy to mówią, ja słyszałem takie wypowiedzi, że już następne pokolenia już nie powinny i nie będą budować. Ale póki co to my idziemy pełną parą i z deweloperami robimy kolejne mieszkaniówki, tam apartamenty i biurowce, no to uśmiecham się, no przynajmniej szczerze, że to dopiero następne pokolenia. Ale generalnie trzeba budować, tylko trzeba to robić teraz jak najmądrzej się da. I musimy się wspierać właściwie wymianami jakichś doświadczeń, poglądów, uwag. Musi być krytyka, bo wszyscy zmierzamy w jednym celu. Tu już nie ma w pewnym sensie zmiłuj, tak? Bo tak jak mówię.
Jest jedna droga, prawda?
Jest jedna droga, tak. Jest jedna droga.
Robercie, bardzo Ci dziękuję. Moglibyśmy jeszcze godzinami rozmawiać, ale nasz czas już niestety się skończył. Nie wiem, z tej rozmowy to może taka konkluzja, jeśli ktoś z Państwa zastanawia się nad budową domu albo szuka mieszkania, znajdźcie sobie Państwo jakiegoś dobrego architekta. On na pewno doradzi, jak to zrobić tanio, jak wykorzystać nowe technologie i co zrobić, żeby się żyło przyjemnie, bez szkody dla środowiska.
Nie jest to łatwe, ale trzeba próbować.
Możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję moim gościem i Państwa gościem był Robert Konieczny, jeden z najlepszych polskich architektów. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest firma Aliplast. Aluminium to innowacja i zrównoważona przyszłość budownictwa.